Dzień dobry pani, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam.
Pani minister, czy pani zdanie na temat reparacji od 2006 roku się zmieniło? Chodzi o odpowiedź na interpelację Janusza Dobrosza z LPR-u na temat reparacji i tu cytat, temat reparacji jest zamknięty.
Moje zdanie na temat reparacji od 2006 roku, a właściwie od czasów wcześniejszych, nie zmieniło się. Ja po prostu zawsze byłam zdania, że reparacje Polsce od Republiki Federalnej Niemiec za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej należą się. W tej sprawie współpracowałam ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim też od bardzo wielu lat. Miałam świadomość jego prac w Warszawie. Złożyłam natychmiast, jak się ukazał artykuł w Gazecie Wyborczej, w tej sprawie oświadczenie. Może jeden element jest jeszcze istotny w tym wszystkim. Ta interpelacja została wysłana z MSZ-u w czasie, który był jednym z najbardziej intensywnych w mojej karierze ministra spraw zagranicznych. Ja dosłownie kilka dni wcześniej złożyłam na forum Unii Europejskiej weto do umowy Unia-Rosja. Byłam w tej sprawie dość intensywnie atakowana, ale nawet to było znacznie mniej istotne. Po prostu zauważyłam, że zapisy tego weta jakby znikały albo były rozmiękczane w międzyczasie i prawdę powiedziawszy cała moja praca wówczas polegała na upilnowaniu tego weta. No i biorąc pod uwagę ten fakt, to mam wrażenie, że ci, którzy najbardziej mnie w tej chwili atakują, bo takich interpelacji było bardzo wiele wysyłanych przez bardzo wielu ministrów spraw zagranicznych i akurat ja podlegam temu atakowi Konfederacji. Myślę, że tak naprawdę nie chodzi im o reparacje, po prostu chodzi raczej o moją działalność na kierunku rosyjskim, która też oczywiście nie zawsze jest aprobowana przez Niemcy, albo nawet często nie jest aprobowana przez Niemcy, a nie wypada w tej chwili tak otwarcie popierać Putina.
W takim razie, jak pani zdaniem, jako byłej minister spraw zagranicznych, będzie wyglądał kolejny krok naszego rządu w sprawie reparacji? Raport powstał, jest przetłumaczony, tłumaczenie na język niemiecki, z tego co pamiętam, jeszcze trwa. Oficjalna nota powinna zostać wysłana? Wyjaśnijmy słuchaczom, jak to
zapowiedzi
wygląda.
Zapowiedzi były dosyć jasne i to jest kwestia dni już chyba w tej chwili, z tego co wiem. Zapowiedzi były z tak wysokich i kompetentnych ust z poziomu rządu i partii rządzącej, że sądzę, że to się stanie.
A jak pani ocenia słowa kanclerza na temat pewnego rewizjonistycznego podejścia do granic? Czy to było ostrzeżenie dla naszego rządu, żeby nie dotykać tematu reparacji?
Trudno mi powiedzieć, co miał na myśli kanclerz
Scholz. Jak pani to odbiera?
Ja powiedziałabym, że odbieram to dosłownie, czyli tak, że sprawa granic została ostatecznie rozwiązana. Tam są jeszcze fragmenty dotyczące spraw granicy morskiej, ale myślę, że ta sprawa jest zakończona w opinii międzynarodowej, absolutnie. Polska jest uczestnikiem międzynarodowego obrotu, jest w tej chwili ważnym elementem polityki międzynarodowej wobec najważniejszych wyzwań. Niemcy niestety aż tak zdecydowanym elementem i uczestnikiem oporu wobec agresji Putina nie są i myślę, że na tym powinien się skupić kanclerz Scholz, jak lepiej, efektywniej pomagać Ukrainie w jej walce z najeźdźcą i w jaki sposób jakby zniwelować te błędy w polityce zagranicznej Niemiec, które były popełniane przez lata.
Czy patrząc się, tak jak pani mówi, na błędy popełniane przez Niemcy przez lata, uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych, te wspólne interesy, czy w tej chwili jest szansa na to, by pozycja Polski w Unii Europejskiej rosła? W NATO już rośnie. Są wypowiedzi między innymi wiceszefa sojuszu, że staliśmy się ważnym partnerem, jeśli nie najważniejszym w Europie Wschodniej. Czy taka szansa jest, by w Unii Europejskiej nasz głos był wyraźniej słyszalny?
Wie pan, wzrasta międzynarodowa polityka Polski, a to oznacza, że w zależności od sytuacji, jaka panuje wewnątrz każdej wielostronnej organizacji, ten wzrost będzie widziany albo wcześniej, albo później. W Unii ewidentnie następuje to później, ale to jest nieuniknione.
A jak w takim razie ocenia pani ostatni ruch Komisji Europejskiej, która zdecydowała, że uruchomi wobec Węgier mechanizm warunkowości w budżecie? Po raz pierwszy taka sytuacja, ponad 7 miliardów euro zostało zawieszonych. Zostanie, no bo to jeszcze jest kwestia głosowania, ale to już...
Wie pan, ja powiedziałabym tak, że jestem absolutnie przeciwna nadużywaniu przez Komisję Europejską czy Unię Europejską kompetencji wobec państwa członkowskiego i fundusze, które są przeznaczane dla państw członkowskich, są elementami traktatowymi i wynikają z zupełnie innych kwestii niż ocena polityczna tego, co się wewnątrz państwa członkowskiego dzieje. Ja tu oceniam, że to jest ocena polityczna. Moja ocena polityczna, polityki zagranicznej Węgier jest też, mówiąc łagodnie, nie najlepsza. Ale to nie ma nic do rzeczy. Ja w sprawie Węgier oceny dokonuję i działań Unii i Komisji Europejskiej dokonuje na gruncie pozycji państwa członkowskiego i traktatów. Po prostu nadużywanie traktatów i przypisywanie za dużych kompetencji instytucjom wspólnotowym, w tym przypadku Komisji Europejskiej, jest niezwykle niebezpieczne dla wszystkich państw członkowskich.
Czyli to, czego przechodząc mamy na grunt teraz w Polsce,
Polski, tak. To już nie, to nie jest to samo. To absolutnie nie jest to samo. Są różne inne kwestie, są brane pod uwagę, ale nie ma wątpliwości, że w sprawach polskich, w dziedzinie sądownictwa, organizacji wymiaru sprawiedliwości, Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji. Jeżeli jakby wypowiadam się w sprawach polskich na gruncie Unii Europejskiej, to jest oczywistością, że to jest działanie wobec Polski, jest próbą po prostu zawłaszczenia, takiego tworzenia metodą faktów dokonanych, które może później przy następnej zmianie traktatów zostaną potwierdzone w traktatach, a może się zmieni rząd, a może będzie bardziej uległy. Tę metodę funkcja, proszę pamiętać, że ja już funkcjonuję dziesiątki lat na arenie międzynarodowej i tę metodę znam, ale ona była stosowana znacznie bardziej nieśmiało i łagodnie do tej pory i teraz po prostu należy reguł funkcjonowania, traktatowych reguł funkcjonowania Unii Europejskiej bronić.
Skoro mówimy o Unii Europejskiej, porozmawiajmy o kryzysie energetycznym. Jak pani ocenia działania unijne w tym kierunku? Nie został zawieszony system ETS, nie został wprowadzony też limit finansowy, pieniężny na gaz z Rosji. Czemu tak się dzieje?
Wie pan, To jest tak, że po pierwsze, no, młyny unijne mielą wolno. Na pewno dokonuje się jednak coś, pomimo tego wolnego tempa, co jest niezwykle pozytywnym elementem i co jest odwróceniem polityki w ogóle Zachodu, a z całą pewnością Unii dominowanej przez Niemcy głównie i politykę niemiecką, czyli aż takiego uzależnienia się od surowców, od węglowodorów z Rosji, bo to był ten wielki błąd. Odejście od tego rzeczywiście jest bardzo trudne, ale trzeba pamiętać, że jakby na drugiej szali mamy życie dzieci ukraińskich, przepraszam za epatowanie tym, ale taka jest rzeczywistość. Po prostu na Ukrainie dokonywane są niewyobrażalne zbrodnie i po prostu jest sprawą, no, nie wypada powoływać się na moralność w polityce, ale to akurat powiedziałabym, że Angela Merkel dużo mówiła o moralności w polityce, więc ja sobie pozwolę tym razem też. Niemoralne jest mówienie o dobrobycie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z odparciem tak niebywałej agresji i takich zbrodni. To zresztą grozi nam wszystkim, łącznie z Niemcami, całemu światu to grozi. To trzeba natychmiast ukrócić. My mamy prawno-międzynarodowy obowiązek również przeciwdziałania natychmiast i wszystkimi dostępnymi metodami zbrodni przeciwko ludzkości.
Pani minister,
zbrodniom wojennym.
To w takim razie jakiego kroku w najbliższym czasie oczekiwałaby pani od Unii Europejskiej, od Komisji Europejskiej? Co by było takim ruchem, który pokazałby, że no te młyny zaczęły już mielić
szybciej. Wie pan, potrzebne są na pewno świadectwa dobrej woli, bo jest nawoływanie do solidarności i ja w tych warunkach jestem zwolenniczką solidarności. To znaczy ja sądzę, że rzeczywiście niezależnie od tego, jak wyglądała wcześniej polityka, jak wyglądały błędy, należałoby zrobić w tej chwili kroki, które pokażą, że cała wspólnota zdecydowanie wykonuje niezbędne kroki.
Ale wśród tych
kroków, no właśnie, słusznie pan mówi o ETS-ie, słusznie pan mówi o innych działaniach, również o wizach turystycznych, gdzie państwa bałtyckie, Polska
jednym
głosem wyraźnie mówią i też, żeby sprawa była jasna, są tam wyjątki. To nie dotyczy działań humanitarnych i nie dotyczy działań związanych z ochroną ludzi prześladowanych w Rosji. Więc ta grupa zarówno w państwach bałtyckich, jak i w Polsce jest chroniona.
Niestety,
no i jeszcze fundusze unijne. Też te gesty dobrej woli, jeżeli się nawołuje do solidarności, potrzebne są. Nie może być konkurowanie wewnętrzne metodą ograniczania środków.
Pani minister, i na koniec, skoro jesteśmy i mam przyjemność gościć panią w studiu, to porozmawiajmy o tym, co dzieje się blisko nas, czyli o przekopie Mierzei Wiślanej, o nowym kanale żeglugowym. Został uroczyście otwarty pierwszy etap, to wszyscy zainteresowani wiedzą, kolejnym jest droga wodna, pogłębienie jej i prace w porcie w Elblągu. Jak pani ocenia tą inwestycję, patrząc się na koszty, które opozycja skrupulatnie wylicza?
Wie pan, ja przede wszystkim jestem osobą, która jak wiadomo na wielu forach jest zaangażowana w sprawy bezpieczeństwa. Od tak wielu lat no, zajmowałam się tym oczywiście nie w takiej skali, jak to robił Jarosław Kaczyński czy inni historyczni już po prostu twórcy tych koncepcji. No, przypomnę jednak też Eugeniusza Kwiatkowskiego, bo może to do tych, co tak skrupulatnie wyliczają, dotrze jednak ta również ten argument, że to on też mówił, już nie mówię o Batorym, ale nie ma wątpliwości, że ten aspekt bezpieczeństwa jest ważny. Ja byłam tam w sierpniu z moją rodziną i muszę powiedzieć, że po prostu w tę sobotę byłam szczęśliwa. To rzeczywiście, prócz zapewne Baltic Pipe i no innych projektów, jest takie symboliczne po prostu odcinanie się, odizolowanie od tych elementów wpływu rosyjskiego na jakby suwerenne decyzje na polskim terytorium, to było absolutnie niezbędne dla każdego, kto po prostu jest wychowany w tradycji polskiej, to jest oczywiste, że to było potrzebne. Koszty? No przecież Polska stać. Było na to, stać na to. Ja widzę, bo nawet sprawdzałam w Google a map jak i Earth, jaki ruch jest na pochylniach. I w niedzielę był po prostu ogromny. Polacy zdecydowali. Polacy tam ruszyli mniejszymi, większymi jednostkami, tłumy na nabrzeżach. Tak było również było w sierpniu. Nie bez kozery Platforma zmieniła narrację, bo musi. Bo jak będzie, powiedziałam, kontynuowała tę, którą kontynuuje, to ewidentnie straci poparcie.
Na pięciotysięczniki musimy trochę poczekać. Pogłębienie toru wodnego, przygotowanie portu w Elblągu. To ma być gotowe jesienią przyszłego roku, a tymczasem pierwszy etap zakończony, uroczyście przekop Mierzei Wiślanej.
Tak jest.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że zobaczymy się po raz kolejny.
Dziękuję bardzo.
Niedługo.